Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Tak się złożyło, że październik to miesiąc świadomości cyberbezpieczeństwa. I chodzi o to, żeby w tym czasie szczególnie zwrócić uwagę na konieczność zachowania czujności, edukowania internautów o zagrożeniach czyhających w sieci. A do takich zagrożeń niewątpliwie należą ci na przykład, którzy polują na nastolatków, chociaż wcale nie tylko na nastolatków, i zmuszają ich na przykład do dzielenia się intymnymi filmami czy zdjęciami. No a potem jeszcze to też nierzadko się zdarza, szantażują, że to upublicznią. No i według ekspertów właśnie te internetowe przestępstwa seksualne są coraz bardziej powszechne, dlatego trzeba co jakiś czas o tym przypominać, a taki miesiąc świadomości to bardzo dobra okazja. Pod koniec września rozmawialiśmy o tym, jak sobie radzić z hejtem w internecie, a dziś zajmiemy się cyberbezpieczeństwem. W bardzo zacnym gronie ekspertów z tej dziedziny jest z nami specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji Marta Rogalewska.
Dzień dobry.
Są też psycholog, terapeutka Patrycja Pilis i pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski, oboje z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zatem zaczynamy i proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Wspomniałam o tej potrzebie edukacji, a ona się tak przeważnie kojarzy z dorosłymi, bo przecież my dorośli mamy edukować dzieci. Tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie to zrobić również w tym przypadku, no skoro to dla nas wciąż chyba dość obce środowisko, a dla naszych dzieci naturalne. Czy my dorośli jesteśmy w ogóle w stanie ochronić dzieci przed jakimikolwiek zagrożeniami czyhającymi w sieci? Myślę o takich obyczajowych głównie.
Tak, na pewno trochę możemy poprzez swoją wiedzę, poprzez edukowanie się i to, co ja zawsze podkreślam przy wszystkich warsztatach, które prowadzimy z młodzieżą, ale też z rodzicami, że edukacja jest podstawą do rozwiązania większości problemów. To znaczy my musimy wiedzieć, że w ogóle takie zagrożenia istnieją, ale pamiętajmy o tym...
Wiemy?
Czy wiemy? No to każdy musi sobie sam w własnym sumieniu zadać pytanie.
Myślę, że my tak wiemy pi razy.
Czy wiemy, że w tym internecie coś tam czyha? Wiemy, że coś się złego dzieje, ale wydaje mi się, że jak tu jesteśmy wszyscy, to nie jesteśmy tu od tego, żeby straszyć internetem, powiedzieć nie, zabrońmy dzieciom dostępu do YouTube'a, zabrońmy dostępu do SMS-ów, do kontaktu, do komunikatorów. Jest kilka aspektów takich, które możemy, o które możemy zadbać po to, żeby troszeczkę zwiększyć szansę na to, żeby tym naszym dzieciom, ale też nam groziło mniej niebezpieczeństw w sieci, ale też nie tylko w sieci. Sieć jest tylko i wyłącznie przedłużeniem rzeczywistości tej realnej. I tak jak w realu mogą nam się zdarzyć sytuacje nieprzyjemne, oszustwa, albo ktoś nas może zaczepiać, czy próbować, nie wiem, szantażować na przykład, tak samo może się to zdarzyć w sieci. Więc pierwsza rzecz to budujmy relacje z naszymi dziećmi, rozmawiajmy po to, żeby one w razie sytuacji zagrożenia wiedziały, się, do kogo mogą się zgłosić. A druga rzecz to edukujmy się. Nie bójmy się tego internetu. To nie może być tak, że my dorośli mówimy, nie, ja to jestem za stara na te media społecznościowe, w ogóle tam nie wiem, jak to działa. To jest świat młodych, niech oni to robią. I w ogóle nie próbujemy nawet zrozumieć tego świata. To jest tak bardzo ważne, żeby tej edukacji szukać też.
A z tego, co zauważyłam, to nasze działania dorosłych, oczywiście może to upraszczam, ograniczają się często do tak zwanych szlabanów, czyli ja cię ograniczę, pilnuję, że tam godzina dziennie, 2 godziny dziennie. No bo wydaje mi się, że to są nasze jedyne narzędzia. Niewiele potrafimy więcej zrobić. Tylko nałożyć szlaban i wyznaczyć te godziny. No a odciąć już nie ma o czym mówić. Odciąć się od internetu nie da i nie powinniśmy się odcinać. Więc to nie tędy droga.
Tak, to prawda. Natomiast nie uogólniałbym chyba tak, że nie potrafimy takich rzeczy robić. Natomiast dzieliłbym tutaj trochę tą młodzież małą, czyli te dzieciaczki takie w wieku... No, szkoły podstawowej, klasy 1, nie wiem, 5, 1, 4, a już młodzież, która jest nastoletnia. No tutaj, jeżeli mówimy o tych najmłodszych dzieciach, to tutaj rodzice mogą dużo zrobić, chociażby poprzez nadzorowanie aktywności dziecka w sieci, bo tutaj jeszcze rodzice mogą to zrobić. Poprzez różnego rodzaju programy, które służą do kontroli rodzicielskiej, ale też...
Mogą i powinni.
Powinni, tak, jak najbardziej. Również poprzez to, co dzieci robią, czyli to używanie internetu, żeby nie było takie samowolne, o tak. Natomiast jeżeli chodzi o nastolatków, no tutaj to już jest trochę trudniej. Tutaj rodzice mają rzeczywiście to wszystko utrudnione, ponieważ rzadziej dzieci przebywają w domu, 13-letnie dzieci, jakby żądają tej aktywności w internecie takiej większej, głównie wtedy korzystają z telefonów komórkowych, no i są bardziej narażone rzeczywiście na różnego rodzaju zagrożenia. A tutaj, tak jak pani Marta powiedziała, relacja jest bardzo ważna, czyli to, co jakby łączy rodziców i dziecko. Zaufanie lub też właśnie to, że jeżeli coś się wydarzy, to nawet jak rodzic będzie niezadowolony, to jest też w stanie pomóc dziecku, czyli będzie no pomagał.
Bo jak słyszymy te wszystkie historie, prawda, które się gdzieś tam wydarzają, to prawdziwe dramaty zazwyczaj dzieją się wtedy, kiedy dziecku coś zagrażało, prawda? Na przykład było szantażowane i ono bało się pójść do rodziców. No bo ten rodzic zaraz robi: ty głupia, co ty zrobiłaś, jak mogłaś, jesteś nieodpowiedzialna, co teraz będzie, nie wolno ci wykorzystać nigdy w życiu z internetu, wychodzić z domu, niczego. I rodzice wpadają w panikę. I te nastolatki na przykład, one się bardzo boją tej reakcji. I w momencie, kiedy zostają z tym problemem same, no to na pewno pan Robert też to potwierdzi, państwo jak pracujecie z młodzieżą, że to wtedy się robią największe dramaty, takie najsmutniejsze historie.
To prawda, natomiast też nie zawsze jest tak, że rodzice tak reagują. Czasami rodzice reagują bardzo mądrze, natomiast no, pojawia się taka myśl u młodego człowieka, że i tak nie powiem rodzicom, bo się wstydzę po prostu.
Tak.
Reakcja może być rodzica odpowiednia, czyli chętnie pomogą, natomiast no, gdzieś ten opór przed powiedzeniem, właśnie ten wstyd będzie tak silny, że nie powiedzą, że coś wydarzyło się bardzo niedobrego.
No ja pamiętam, że albo też próbowałam kiedyś zainicjować taką pogadankę na temat sextingu, świeżo po audycji podeszłam do swojej córki nastoletniej i właśnie chciałam tutaj się popisać swoją wiedzą i ją uświadomić. Ona powiedziała: mamo, spojrzała na mnie. No i nie kontynuowałam wątku. Ale już a propos tego sextingu, to większość z nas pewnie o tym słyszała. Wysyłanie sobie nagich albo półnagich zdjęć i filmików. I podobno to się już robi na bardzo wczesnym etapie znajomości, no ale jest też takie poważniejsze zagrożenie, wydaje się, chociaż to też nie jest jakieś mało poważne, sextortion, czyli taki rodzaj szantażu, w którym to taki napastnik najpierw oszukuje albo zmusza ofiarę do dzielenia się intymnymi zdjęciami albo filmami o jednoznacznie seksualnym charakterze, no a potem po ich uzyskaniu grozi ujawnieniem tych materiałów, no chyba że ofiara zapłaci albo zgodzi się wysłać więcej takich zdjęć lub filmów. No to już brzmi bardzo niepokojąco. I jest to rzeczywiście takie powszechne zjawisko i jest się czego obawiać?
Trudno powiedzieć, czy to jest w jakimś dużym zasięgu. Na pewno takie sytuacje się zdarzają, bo przynajmniej też to słyszymy od naszych pacjentów, którzy z nami rozmawiają, albo słyszymy to od dzieci, które na lekcji, jak prowadzimy zajęcia, mówią, że takie sytuacje mają miejsce. Tak, zdarza się to, ale to przestępstwo też polega na tym, że często tą osobą, która jest sprawcą, to jest osoba bardzo bliska. Czasami to będzie kolega z klasy albo koleżanka, czy przyjaciel, czy przyjaciółka. Tak trochę mówię w cudzysłowie, bo zdarzają się też sytuacje takie, że to są relacje online. Nawiązywany jest jakiś flirt, jakaś taka, nie wiem, relacja bliższa, tylko internetowa i wtedy czasami słyszę to od uczniów, że nawiązują taką relację przez internet i są parą już. Także może stworzyć się związek, nie widząc się na oczy tak realnie. Czasami tylko za pośrednictwem kamery. Ale tak, uważają, że są w związku i wysyłają wtedy sobie różnego rodzaju filmiki, zdjęcia. No niestety ta relacja, jak szybko powstaje, tak czasami szybko może zniknąć. No i a zdjęcia zostają.
Potem jest dramat.
Tak, a zdjęcia zostają u tych osób i pojawiają się wtedy różnego rodzaju szantaże.
A to jest to tyle trudne, przecież nasze dzieci nie dzielą się z nami takimi rzeczami, a wiadomo, że te emocje, ta psychika młodego człowieka jest taka i poziom zaufania też, tak, to już jest pierwsza miłość na pewno do grobowej deski i tak dalej, absolutne zaufanie albo do tego potencjalnego, jak to się teraz nazywa, partnera czy miłość.
Krasza.
O, tak. Albo do tej przyjaciółki, w cudzysłowie.
Nastoletnich tak. Tutaj
brakuje słownictwa trochę. Zawsze mieliśmy takich młodych ludzi, którzy nas podsuwali. Ale żeby się nie ośmieszyć, to pytam państwa. Dobrze, dziękuję za podpowiedź. No i co? I wtedy bardzo trudno w ogóle w ten świat wejść.
Ale przecież to też, to nie tylko nastolatki. To pokazuje, jak bardzo złożony jest to proces, pokazuje to, że jak wielu dorosłych ludzi też wpada w tę pułapkę i potem
A propos dorosłych, no właśnie, nie tylko, nie dotyczy to tylko nastolatków.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Nie dotyczy to tylko dorosłych. Całkiem niedawno do sejneńskiej policji zgłosił się 21-latek i poinformował, że nieznana mu kobieta w wieku około 50 lat próbuje wyłudzić od niego pieniądze za to, że nie opublikuje nagrania, na którym ten mężczyzna jest nagi. I cóż się okazało? 21-latek poznał tę kobietę w sieci, oboje byli zainteresowani bliższym poznaniem, włączyli transmisję wideo, no i ta kobieta zaproponowała, żeby oboje pokazali sobie swoje ciała. Młody mężczyzna chętnie się na to zgodził, no i już po kilku minutach dostał od kobiety wiadomość, w której ona groziła upublicznieniem tego nagrania i wysłaniem go do wszystkich znajomych. No i zaczęła go szantażować. Najpierw zażądała 8 000, potem 25, no ale mężczyzna przytomnie zgłosił tę sprawę policji. I tam się dowiedział, że ta kobieta popełnia przestępstwo. No ten przykład pokazuje, że ofiarami i sprawcami tej cyberprzestępczości są nie tylko dzieci, nastolatki, ale też dorośli. Pytanie, czy my mamy tego świadomość? No ta kobieta miała świadomość, że ona popełnia przestępstwo?
Myślę, że tak. Myślę, że świadomość sprawcy mają, że są przestępcami, tylko pojawia się wtedy taka też myśl, że może się uda, że może nikt nie złapie.
A może młody się da nabrać, nie?
Tak, no tak działają przestępcy, że mają taką nadzieję, że to się nie wyda, że nie zostaną złapani. Ale myślę, że tak, że miała świadomość. No,
tutaj do końca nie znamy motywacji tej pani. Też nie znamy pewnie szczegółów tej relacji, jak ona tam
przebiegała.
Motywacja
była w cudzysłowie szlachetna, bo kobieta podobno w ten sposób zbierała pieniądze na leczenie chorego dziecka. Więc ten pan nie był jej pierwszą ofiarą, tylko pierwszą, która zgłosiła sprawę policji.
Ja chciałam powiedzieć tutaj, że akurat nie w przypadku takich obyczajowych problemów, ale ja miałam do czynienia przez wiele lat z wieloma akcjami prowadzonymi w internecie, gdzie były liczne nadużycia, na przykład osób, które oszukują zawodowo wręcz, oszukują w konkursach i wyłudzają nagrody. I ta motywacja, że robię to dla mojego chorego dziecka, to jest taka podręcznikowa motywacja, którą można znaleźć na forach internetowych, gdzie wręcz są poradniki, jak oszukać w konkursie. Są takie fora. Ja mam bardzo duży
dystans.
Niech
to nie zabrzmi jak podpowiedź.
Nie, ale ja mam duży dystans do tej historii o chorym dziecku, dlatego że słyszałam ją już w internecie bardzo, bardzo wiele razy. I jak teraz pani o niej powiedziała, to pomyślałam sobie, że oczywiście, może rzeczywiście to jest prawda w tym przypadku, ale też należy mieć, no nic nie usprawiedliwia takiego działania. No, żadna dramatyczna historia.
No dobrze, tutaj cyberprzestępcą okazała się dojrzała kobieta, ale bywają też sytuacje odwrotne, kiedy to ta dojrzała kobieta pada ofiarą jakiegoś młodego mężczyzny. Jest to odwrotnie, kiedy tam wyjeżdża sobie na wakacje do Egiptu czy do Turcji, zakochuje się i też są różne takie cyberszantaże. Więc to nie dotyczy tylko nastolatków, chociaż dużą wagę się przywiązuje właśnie do nastolatków, ale dotyczy to też dorosłych. To pytanie, czy my nie mamy świadomości, czego nam brakuje? Wiedzy, świadomości? No bo młody człowiek ma prawo, tak, do błędów, do tego, że do niewiedzy.
Ja bym spróbowała postawić taką teorię, że dzisiaj młodzież, znowu jak prowadzimy zajęcia z młodzieżą, to oni często mówią, o wy nas internetu nie uczcie, my już mieliśmy tyle tych zajęć, już wszystko mamy uwierzytelnianie dwuskładnikowe we wszystkich platformach, że to właśnie często te starsze pokolenia mają taki trochę dług wobec edukacyjny wobec technologii i są najwniejsze w takich sytuacjach. Więc znowu, to nie jest też taka zasada, że młodzi mają prawo do błędów i tej technologii nie znają. No bo czasem właśnie bywa odwrotnie, że ta młodzież wychowana w sieci jest bardzo ostrożna. I to chyba, co można by sobie zapamiętać z tego całego tematu, to, że my wszyscy jesteśmy tak samo narażeni na tego typu działania i nie jest to problem tylko i wyłącznie młodzieży. Nie? Chociaż nie wiem, państwo pracujecie psychologicznie,
tym, tak. No właśnie.
Ale też ja jak patrząc na przykład na moderację, o hejcie ostatnio rozmawialiśmy i czytałam takie badania, gdzie sytuacja, jeśli chodzi o hejt, w młodych pokoleniach się bardzo poprawia. Oni są coraz bardziej uprzejmi i kulturalni, a często właśnie wśród tych starszych użytkowników jest
brak świadomości tego, że oni mają większą świadomość.
Mhm. Tak, że starsi nie mają świadomości tego, że nie ma tej anonimowości tak do końca w internecie, że są takie rzeczy jak etykieta zachowania w internecie. Gdzieś jest właśnie taki brak edukacji. Ja bym tam poszukała też może problemu.
Tak, w pewnym sensie się zgodzę. Rzeczywiście młodzi są dość dobrze zorientowani technicznie, jeżeli chodzi o internet. Natomiast im brakuje takich umiejętności społecznych w internecie. Bo technicznie tak, te zgrabne paluszki szybciutko dużo coś tam zrobią, przeczytają i naprawdę są dobrze zorientowani, jak to właśnie tak działa typowo technicznie. I tutaj starsze osoby, dorosłe, że tak powiem, rzeczywiście mogą tutaj mieć kłopot z tą technologią. Natomiast no tutaj dużym problemem jest to, że ci młodzi ludzie właśnie nie mają tych umiejętności tych takich komunikacyjnych, relacyjnych. Dużo takiej naiwności, zbyt dużo zaufania czasami. To, co rzadziej spotykane jest już u dorosłych, no ale to z racji też jakby rozwoju dziecka, tak?
Ale tak z drugiej strony, przecież skoro to dla nich drugi świat, dla nas to jednak wciąż dorosłych, nie mówię o pani, nie mówię o państwu, mówię o takich naprawdę dojrzałych osobach. Dla nas to jednak dorosłych to jest świat, no drugi, obcy. Dla młodych ludzi jest to świat alternatywny tak naprawdę z realnym. Jeżeli oni się socjalizują i uspołeczniają w realu, to to uspołecznianie, takie mam wrażenie, i te socjalizacje oni też przenoszą do sieci. Mam wrażenie, że oni sobie o wiele bardziej społecznie radzą, chyba że się mylę, pani psycholog, niż my.
Ja tutaj bym zwróciła uwagę może na inny trochę aspekt, czego tak naprawdę te osoby szukają w tym internecie, nawiązując takie właśnie relacje, które początkowo są niewinne, zwykłe, później przeradzają się w coś większego, głębszego. Dlaczego to się dzieje w internecie i dlaczego te osoby w ogóle szukają takiej relacji w ten sposób? Tutaj niezależnie od wieku, tak, bo i młoda osoba, nastolatek i też dojrzała osoba może po prostu w ten sposób realizować swoje potrzeby. Potrzeby kontaktu, potrzeby miłości, bliskości, którego w inny sposób nie mogą osiągnąć. I tutaj takie osoby szczególnie samotne czy zranione wcześniej po poprzedniej relacji są szczególnie narażone na tego typu sytuacje. Od takich osób dużo łatwiej jest wymusić takie zdjęcia, tak, w sposób, można powiedzieć, taki dość humanitarny, tak, poprzez potwierdzenie jakiejś ważności tej relacji, tak, dając takie poczucie bezpieczeństwa, że nic tutaj się więcej nie zadzieje, a wysłanie sobie takiego zdjęcia jest tylko dowodem miłości, czy też tego, że ta osoba jest druga bardzo ważna. I tutaj się zaczyna problem, kiedy okazuje się, że jednak tak nie jest. Tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, tak, jak ta relacja będzie postępowała i czy osoba po drugiej stronie jest uczciwa, czy nie. Tutaj należałoby zastanowić się, na ile ja jestem w stanie jako osoba odsłonić się przed drugim człowiekiem, którego nie znam. Jest to bardzo niebezpieczne, w ogóle udostępnianie swojego wizerunku w internecie, a szczególnie już tych nagich zdjęć. No bo tak jak tutaj już wcześniej państwo powiedzieliście, że one tam już zostaną w tym internecie i nie wiadomo, jaka będzie ich przyszłość. Więc tutaj ja bym położyła nacisk na właśnie edukację, bo tak jeżeli mówimy o młodzieży, no to wiadomo, że dzieci i młodzieży nie można powstrzymać, ich można tylko ostrzec, a i tak zrobią swoje.
Ale inteligentnie ostrzec, no nie?
Jeśli będą chciały, i tak zrobią swoje, więc naszym zadaniem jako dorosłych tutaj jest chyba, tak myślę, zrobienie tak, żeby dzieci chciały jednak się zastanowić i zrobić mądrze.
Ale ważna sprawa. Nic w internecie nie ginie.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Wielokrotnie także w tych audycjach powtarzaliśmy, że w internecie, tak zresztą jak w świecie realnym, nikt nie może czuć się bezkarny i tak jak pani psycholog powiedziała, nic tam nie ginie. To zdjęcie zawsze wrzucone, czy nagie, czy półnagie, czy ubrane, ono tam już jest i człowiek, który je dostał, może zrobić z nim tak naprawdę wszystko. Mam jednak wrażenie, że no, nie wszyscy są tego świadomi. Ja wnioskuję to na przykład z komentarzy, chociażby, które zawierają często na przykład ewidentne groźby karalne. A te komentarze są umieszczane pod takimi stricte kryminalnymi podcastami na przykład. Podpowiedzmy zatem tym potencjalnym ofiarom, może od tego zacznijmy, jak można zidentyfikować takiego cyberprzestępcę?
Czy jeśli rozmawiamy tutaj o tej cyberprzestępczości rozumianej jako groźby karalne w internecie, to No to cóż, po prostu warto jest też, znowu, warto jest edukować. Dzisiaj mamy wiercenie.
Mamy jakieś wiercenie, nie wiemy, co się dzieje. Poprosimy kolegów, żeby zatrzymali wiercenie, bo nasi goście nie mogą się skupić, ale cóż, praca w re.
Więc tak, jeśli mówimy o groźbach karalnych, to po pierwsze musimy edukować, że jest coś takiego jak groźba karalna. Znowu, po raz kolejny, nie mamy stuprocentowej anonimowości. Nie możemy w komentarzach pisać tego, co nam się żywnie podoba. Jeśli łamiemy przepisy, jeśli łamiemy prawo, to tak samo te prawo obowiązuje w komentarzach, jak w realnym życiu.
Tak, ja bym tutaj jeszcze dodała do tej edukacji taki element, który mówi o tym, że nieświadomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, tak? Bo to jest często zaskoczeniem, że szczególnie młodzi ludzie myślą, że ale przecież ja nie wiedziałem, że robię źle. Nie wiedziałem, że tak nie można. Nie wiedziałem, że to jest przestępstwo.
Nikt tego nie przyjmie.
I mają takie poczucie, że a, no to okej, okay, tak? To jest już usprawiedliwione. No niestety nie, tak nie jest i młodzi ludzie często nie mają tego świadomości, więc myślę, że to jest też warto podkreślać, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.
A czy każdy z nas może nawet nieświadomie stać się takim cyberprzestępcą?
Nieświadomie to pewnie nie wiem. Być może pod wpływem emocji może być taki komentarz umieszczony, bardzo brzydki, wulgarny. Natomiast no, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że umieszczenie takiego komentarza no może pociągnąć nas do odpowiedzialności. Więc czy to będzie nieświadome, czy świadome? Raczej świadome, ale może traktowane zbyt lekkomyślnie takie zachowanie. Natomiast tutaj też warto powiedzieć, że każdą rzecz, którą wrzucimy do internetu, a nawet jak nie wrzucimy, tylko uruchomimy internet na swoim urządzeniu, to pozostawiamy ślad w miejscu, w którym jesteśmy. Różne są teraz możliwości, żeby jakby zlokalizować dane urządzenie. To jest naprawdę dość łatwe już teraz, bo zostawiamy po sobie ślady typu numery IP, e-mail i tam jeszcze inne różnego rodzaju ślady, które organy mogą po prostu wykorzystać, organy państwowe, tak, policja, prokuratura, żeby kogoś złapać. To nie jest takie trudne.
Może nawet łatwiejsze niż w realu czasami.
I niż było kiedyś. Jest łatwiejsze teraz. Tak, technika też idzie do przodu. Mam takie czasami poczucie, że jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy mówią, że coś wrzucają do internetu, tak na chwilkę tylko, że oni za chwilę jak to usuną, to już tego nie ma. Tylko w tym czasie, jak to umieścili w internecie, może ktoś to już pobrać. Może zrobić chociażby zdjęcie, może zrobić screen, może wrzucić już na kolejne inne. Także tutaj jakby nie mają trochę takiej świadomości. Młodzi ludzie mają problem z takim przewidywaniem, trochę taką szerszą perspektywą. Wydaje mi się, że jak teraz wrzuciłem coś właśnie do internetu po 8-10 sekundach, nawet jak to usunę, to tego nikt nie...
Młodzi, nie młodzi, dorośli też.
Pewnie tak.
Może bardziej dorośli niż młodzi, ale to warto sobie uświadomić. To boldujemy teraz. Zapamiętajmy, stawiamy kropkę o cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwie. Mówili dziś specjalistka od marketingu cyfrowego i komunikacji Marta Rogalewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Terapeutka, psycholog Patrycja Pilis i pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski, oboje państwo z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noezis w Białymstoku. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Za wszystkie cenne rady i do usłyszenia za tydzień i za Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.